I tak w dzisiejszym popołudniu 22 stycznia udało nam się dojechać do spraw polskich. W studio goście Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Ja bym powiedział dobry wieczór, bo to już tak ciemno.
To prawda, ale za 4 miesiące już będzie o tej porze jasno i wtedy będzie można z czystym sumieniem mówić dzień dobry.
Czekamy. Dzień dłuższy, człowiek będzie miał lepsze samopoczucie, więcej słońca, więcej witaminy. Jakiej? Chyba D, tak?
D, tak, witaminy D. Nie jestem biologiem, nie wiem, jak ona wpływa na działanie organizmu. Pytanie, jak tragedia w Gdańsku wpłynie na działanie polskiej demokracji?
Podejrzewam, że przez kilka najbliższych dni temperatura sporu politycznego będzie zdecydowanie niższa niż zazwyczaj. Natomiast po 2 tygodniach, miesiącu podejrzewam, że sytuacja niestety wróci do normy. To znaczy dyskusje nie będą na argumenty, tylko na inwektywy. Będzie szczucie, będzie straszenie, będzie wykluczanie ze wspólnoty narodowej. No niestety wszystko wróci do normy, to znaczy dzisiaj ci wszyscy, którzy mówią, że będzie pięknie, będzie ładnie, będziemy się wszyscy kochać, no niestety tak nie będzie. I to nie za moją sprawą, czy kolegów ode mnie z klubu, tylko przede wszystkim za sprawą tych, którzy no, dzisiaj nawet nie są w stanie uszanować powiedział takiego schłodzenia temperatury dyskusji publicznej i próbują oskarżać o zbrodnie Bogu Ducha winnych polityków partii rządzącej.
To jest tak, czyli jak rozumiem w opisie świata pana posła jest tak, że nie ma pełnej symetrii, tylko jedna strona w tej żałobie zachowuje się mniej godnie. To jest właściwy wniosek?
No, moim zdaniem troszeczkę spłycił pan redaktor. To znaczy ja bardziej mówię o kwestii takiej narracji, która przez obydwie strony tego plemiennego konfliktu popisowego no, jest uskuteczniana. Natomiast widać ewidentnie taką próbę gry niestety na tej tragedii i to mi się nie podoba.
Kto gra?
Przede wszystkim Platforma Obywatelska, czy też no, inni stronnicy, wasalowie, nie wiem jak określić, na przykład byt pana Petru, jego ugrupowanie, czy to jest stronnictwo sojusznicze, czy to jest jakaś enklawa, no, trudno mi to określić. Natomiast no, on wczorajszym swoim występem medialnym, w którym przypisał Prawu i Sprawiedliwości odpowiedzialność za tą zbrodnię, moim zdaniem przekroczył pewną granicę.
Dzisiaj w Sejmie odbyła się konferencja prasowa, trochę zmieniając temat, na której pan marszałek Terlecki oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, pan Andrzej Szlachta, zaprezentowali projekt dotyczący jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim i to ma być jawność zarobku od roku 95. Dobra ustawa?
Ja nie zapoznałem się z jej projektem. Mam nadzieję, że podczas prac Sejmu będzie ona procedowana razem z projektem, który złożył również mój klub, czyli Kukiz 15, który również dotyczy jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim. Mam nadzieję, że ten projekt Prawa i Sprawiedliwości, tak jak nasz, obejmuje wszystkie stanowiska kierownicze w Narodowym Banku Polskim, a nie tylko te, które mają być jawne.
Zacytuję, wszystkie wynagrodzenia i zasady wynagrodzenia ustalone przez zarząd będą miały charakter publiczny i prezes NBP wysokość wynagrodzenia oraz zasady wynagrodzenia publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, a najwyższe zarobki w Narodowym Banku Polskim nie będą mogły przekraczać 60% pełnego wynagrodzenia prezesa NBP.
Ciekawy pomysł. Zobaczymy, jaki będzie finalny efekt i czy będzie połączone do tego czytania projektu ustawy również z między innymi tym, który my złożyliśmy. Wiem, że jeszcze jedno ugrupowanie opozycyjne, bodajże Platforma Obywatelska, złożyła swój projekt ustawy w tym zakresie.
To jest tak, że te projekty, o ile będą procedowane, tutaj politycy PiS-u zapewnili, że zostanie to przyjęte na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli dobrze pamiętam
w piątek drugiej najbliższy, tak?
Nie ma opóźnienia, panie pośle, dobrze.
Pan redaktor jest niedoinformowany. Jutro o godzinie 14.30 odbywa się konwent seniorów, na którym zapewne marszałek Sejmu poinformuje przedstawicieli klubów i kół poselskich o tym, że w piątek planuje posiedzenie Sejmu. Tak ja domniemuję, a wydaje mi się, że dobrze domniemuję.
Z drugiej strony jest informacja, że będzie Sejm w tym tygodniu. O tyle, o ile Senat zgłosi poprawki do budżetu, a tego
to
jeszcze
pewnie nie zgłosi jutro.
To pewnie jutro zgłosi, zaprosimy senatora i się dowiemy, czyli w piątek posiedzenie Sejmu i w piątek...
Moim zdaniem bardzo prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne jest posiedzenie niż jego brak.
Bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale posłowie przy wiejskiej tym właśnie głównie żyją w ostatnich dniach. Czy będzie w tym tygodniu posiedzenie, czy posiedzenia nie będzie?
Nie
to
wszyscy,
naprawdę...
bo ja należę do tych, którzy akurat nie traktują tego jako kwestię istotną, bo ja na co dzień jestem w Sejmie, więc dzień jak co dzień, można powiedzieć.
Pani przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, pani Małgorzata Wasserman, zapowiedziała, że będzie jeszcze jeden świadek przed Komisją Śledczą. To prawda?
To prawda.
Kto to będzie?
Będzie to były marszałek województwa podkarpackiego.
Było ich kilku. Ten, który ma jeden z tych, którzy mają pełne nazwisko, czy ten, który część nazwiska stracił w wyniku procesu?
Chyba druga opcja, ale ja tak dokładnie nie znam sylwetki jeszcze świadka. Jeszcze nie wiem, kiedy będzie również przesłuchany. Jak będzie ustalony termin przesłuchania, podejrzewam, że opinii publicznej również będzie przedstawiona pełne personalia, o ile oczywiście świadek wyrazi taką wolę.
Czyli były marszałek z PSL-u, który został aresztowany, zdaje się, i ma zarzuty w związku z aferą podkarpacką, stanie przed Komisją Śledczą do spraw VAT, czego
bardzo będzie... domyślny pan redaktor.
To nie było trudne zadanie, panie pośle.
Dla pana redaktora z pewnością nie, ale dla większości dziennikarzy w Polsce pewnie tak.
Jakie pytania państwo zadadzą świadkowi?
No jak zawsze, trafne, rzetelne, odnoszące się do tematu prac komisji, czyli dotyczące wątku Amber Gold i OLT.
Mirosław K., jak sobie szybko przypomniałem przy pomocy internetu, po co w ogóle w tej chwili jeszcze na dogrywkę już po Donaldzie Tusku i jeszcze Mirosław K. były marszałek województwa podkarpackiego ma się przed państwem stawić?
No, do członków Komisji Śledczej dotarły informacje przede wszystkim medialne, ale i nie tylko. Do niektórych z nas również osoby zainteresowane tematem, którym komisja się zajmuje, dotarły z taką informacją, że pewną wiedzę na temat funkcjonowania OLT, jego rozwoju w Polsce, może posiadać były marszałek województwa podkarpackiego i komisja taką decyzję podjęła.
Nawet było pismo do jednej z stacji telewizyjnej, żeby udostępnić nagranie, w której pan Mirosław K. mówi o tym, jak działa OLT i z czyim wsparciem się rozwijało. Udało się to nagranie pozyskać?
No, nagranie jest dostępne, natomiast komisja również wnioskowała w sprawie zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej i poinformowania członków komisji. Tutaj no, nie było takiej zgody.
A po co, skoro jest nagranie, to po co jeszcze zwolnienie z tajemnicy dziennikarskiej?
Bo to nagranie, które było w pierwszym tygodniu listopada wyemitowane na antenie TVP1, no, ukrywało dane personalne, my tej twarzy ani personaliów, osoby, z którą dziennikarze rozmawiali, nie uzyskaliśmy. Stąd też taki nasz wniosek i podejrzewam, że będziemy prosić Sąd Okręgowy w Warszawie o rozważenie możliwości zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej dziennikarzy.
Ten polityk, który, jak rozumiem, pan poseł domniemuje, był Mirosławem K., z którym rozmawiali.
Aż tak domyślny niestety nie jestem.
To w takim wypadku po co Mirosław K. stanie przed komisją?
No, z racji, tak jak mówiłem, na informacje, które dotarły do członków komisji za pośrednictwem nie tylko mediów, ale również no, osób, które interesują się sprawą.
Jeszcze jeden świadek, to już wiemy. Raport kiedy?
Podejrzewam, że w marcu bieżącego roku. Prace trwają, są bardzo zaawansowane. Pracują nad tym eksperci Komisji Śledczej, pracują nad tym posłowie, oczywiście ci, którzy chcą.
Pan poseł będzie współautorem tego raportu?
No mam nadzieję, że cała komisja będzie współautorem tego raportu.
Że podpisze się pod nim także pan poseł Brejza, także inni posłowie?
Ja jestem człowiekiem wielkiej wiary, ale jestem też realistą. Raczej liczyłbym na tak zwany raport mniejszości.
Albo raport większości.
Raport większości z pewnością będzie, ale również będzie raport mniejszości. Pytanie poseł... jak małej mniejszości, czy jedno, czy dwuosobowej?
A jak rozumiem, pan poseł się zapisuje do raportu większości?
Tak. Znaczy, ja jeszcze nie znam efektów, bo tych efektów finalnych nie ma, ale rękojmie daje mi dotychczasowa współpraca z większością członków Komisji Sejmowej. Ja jestem bardzo zadowolony z współpracy.
A w których elementach znajdą się wnioski autorskie pana posła? Jest tak, że pan poseł złożył do tego raportu jakieś własne propozycje, analizy?
Jak będzie gotowy draft raportu przygotowywany przez ekspertów komisji, to wówczas członkowie zapoznają się z tym raportem i wówczas naniesiemy własne osobiste autorskie uwagi. To jest, powiedziałbym, proces dosyć rozbudowany.
Ale tak, teraz piszą raport eksperci.
Tak.
Pan poseł ma z nimi kontakt?
Tak. Są eksperci komisji sejmowych. Jeśli pan rektor włączyłby którekolwiek z przesłuchań, to oni tam siedzą tak po naszej prawej stronie.
Taka jest,
patrząc ze strony komisji.
Z reguły tak jest, że eksperci się...
Po lewej, przepraszam.
Nie zawsze, tak, ale z reguły wszyscy siedzą na przesłaniach komisji, także komisji VAT-owskiej.
Tak.
I teraz tak, oni piszą raport i pan codziennie od nich dzwoni, pyta się, co się dzieje z tym raportem.
Nie, każdy ma swój jakby segment zainteresowań, koordynuje to pani przewodnicząca Wasserman i czekamy na efekt finalny.
I pan poseł też czeka tak nieaktywnie, nie jest tak, że pan poseł się włącza technicznie w wpisanie i na przykład mówi, tu powinno być napisane tak, a nie inaczej, panie ekspercie?
Nie chcemy zamieszania robić, czekamy, aż każdy swój drobny fragment tematyczny przygotuje, wówczas będziemy odnosić się do całości. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, że prace komisji cały czas trwają. Napływają do komisji. 2 tygodnie temu wpłynęły również materiały do komisji. Czekamy na kolejne materiały.
Rychło w czas. Po przesłuchaniach to bardzo dobry moment na spływanie materiałów.
Panie redaktorze, to nie jest nasza wina. My o te materiały prosiliśmy na początku ubiegłego roku.
Ale to czyja? To znaczy, że ktoś torpedował pracę Komisji Ambergold?
No ktoś, kto jest dysponentem tych materiałów. Ja mogę tylko powiedzieć, że te materiały są objęte klauzulą odtajne wzwyż. Czyli również ściśle tajny, to proszę już sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest dysponentem tych materiałów, kto jest ich autorem.
W dniu przesłuchania Donalda Tuska do kancelarii tajnej wpłynęły dokumenty z ABW, dobrze pamiętam?
No i z jednej ze służb specjalnych, tak mogę powiedzieć. Właśnie 9:17 dostałem SMS-a z kancelarii tajnej, że wpłynęły nowe materiały do komisji sejmowej. To jest moim zdaniem najlepsza odpowiedź
Donalda Tuska.
Ja nie mogę w ten sposób odpowiadać, sugerować. Wpłynęły ważne materiały, wszystkie, które wpływają do kancelarii tajnej, w mojej ocenie są ważne.
I te materiały miałyby wpływ na przesłuchanie Donalda Tuska?
Trudno mi jest to orzec. W mojej ocenie nie za bardzo. Natomiast był istotny z punktu widzenia prac komisji.
Nie ma pomysłu, żeby Donald Tusk powtórnie stawił się przed komisją śledczą w wyniku
nowych dokumentów. Takie medialne spekulacje się oczywiście pojawiają, natomiast nie widzę w chwili obecnej. Jeśli pan redaktor mnie pyta jako Tomasza Rzymkowskiego, to ja uważam, że w tej chwili nie ma powodów, aby ponownie przysłuchiwać do Donalda Tuska. Natomiast ja uważam, że wszystko oczywiście zależy od materiałów, czy też od zeznań świadków. No jeśli pojawią się nowe okoliczności, które z punktu widzenia komisji będą bardzo istotne, to my oczywiście nie wykluczamy możliwości ponownego przesłuchania Donalda Tuska.
Ale jak na razie wiadomo, że tylko Mirosław K. stawi się jeszcze jako dodatkowy jakby świadek przed komisją śledczą do spraw Ambergold, nie mylić z komisją śledczą do spraw VAT, która ostatnio intensywnie pracuje, nawet obraduje w tej chwili, kiedy my sobie rozmawiamy w studio. Wnioski raportu jakie będą?
Na pewno ciekawe.
To z pewnością bardzo to jest ciekawa odpowiedź.
Czy pytałby pan autora książki przed napisaniem książki, jaki będzie morał książki?
Tak, bo to jest...
No to ja mogę powiedzieć, ciekawy.
Bo to jest, proszę pana...
I ważny z punktu widzenia funkcjonowania państwa.
Bo to jest pana pośle ciekawe. Powiedzieć.
To jest na pewno wszystko bardzo ciekawe, nie ukrywam, dla mnie również.
Pracowaliście
i muszę powiedzieć, że mnie to
dwa lata w tej komisji.
Ponad.
Pan troszkę krócej, bo pan doszedł w trakcie pracy komisji.
Ja jestem od listopada 2016, czyli no już ponad dwa lata.
Ponad dwa lata i jakieś wnioski z tych przesłań pan ma i może pan radio słuchaczom zaprezentować, co udało się przez te ponad dwa lata zrobić
nie
i w którym
kierunku. Jestem upoważniony, aby w imieniu komisji o...
Ale nie pytam komisji, tylko pytam
raportu,
Tomasza
którego nie ma powiedzieć. Ale nie, ja nie mogę powiedzieć, panie redaktorze, bo jak nie ma dokumentu gotowego, nawet nie ma projektu tego dokumentu...
Co tam powinno się znaleźć, pana
zdaniem? A co powinno się znaleźć? No oczywiście powinien się znaleźć syntetyczny opis sytuacji, która była przedmiotem prac komisji, z konkretnymi wnioskami,
zarzutami
które płynęły.
Do prokuratora.
Zarzuty... To już formuje prokuratura na podstawie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Czy takie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, pana zdaniem, komisja powinna w raporcie końcowym zdecydować?
Komisja do tej pory złożyła 32 zawiadomienia do prokuratury dotyczące poszczególnych osób, które zdaniem komisji naruszyły porządek prawny w Polsce. Komisja nie jest organem stojącym na straży praworządności, ani oskarżycielem publicznym. Tylko w świetle artykułu 2 ustawy Prawo o prokuraturze tym organem jest jednostka prokuratury powszechnej.
Dobrze, to na koniec jest pan także członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.
Tak jest. Dzisiaj mieliśmy posiedzenie, pierwszy dzień.
Pierwszy dzień posiedzenia i wyroki. Ja poproszę o komentarz do dwóch wyroków. Jeden warszawski, który skazał, sąd warszawski w pierwszej instancji skazał Jana Śpiewaka z powództwa cywilnego przez córkę byłego ministra sprawiedliwości, pana Świąkowskiego.
Nie znam do końca tej sprawy. Słyszałem również duże oburzenie mieszkańców Warszawy, samego Jana Śpiewaka. Rozsłyszałem również argumentację, natomiast abym rzetelnie mógł się do tej sprawy odnieść, musiałbym znać akta sprawy, przynajmniej rozmawiać z jedną i z drugą stroną, abym wyciągnął jakieś swoje zdania. Trudno mi jest odnosić się do sprawy, której naprawdę nie znam.
A jak pan się odnosi do tych wszystkich wypowiedzi sędziów, którzy mówią, że jak tylko inna opcja dojdzie do władzy, to czeka rozprawa z twórczym rozwinięciem konstytucji, rozprawa z obecną KRS i z sędziami, którzy weszli w proces reformy czy zmiany w wymiarze sprawiedliwości.
No tutaj mogę się wypowiedzieć jako członek Krajowej Rady Sądownictwa, organu konstytucyjnego państwa, który stoi na straży niezawisłości sędziów i niezależności instytucjonalnej sądów, że tego typu wypowiedzi no naruszają tą podstawową zasadę, jaką jest kwestia niezależności sędziów. Jest to próba wywarcia presji, próba wręcz, bym powiedział, zastraszenia. Są to słowa, które padają z ust czynnych sędziów, osób, które orzekają. I moim zdaniem no, można spodziewać się konsekwencji natury prawnej i dyscyplinarnej wobec osób, które formułują tak daleko idące sformułowania. No to jest właśnie ten język agresji, pogardy i straszenia. To, od czego niestety zaczęliśmy dzisiejszą naszą wieczorną rozmowę.
W późno popołudniową.
Dobrze, nie będę się kłócił.
No dobrze, to jeszcze na koniec to, co politycy lubią najbardziej, czyli miejsca na listach, koalicje, nie koalicje. Pan proponował koalicję, czy możliwość wspólnego startu z Platformą, zdaje się, że...
Nie, w życiu. Startu? Chyba nie.
Nie, no koalicji powyborczych.
A, powyborczych, tak, tak.
Znaczy, wspólnego
jesteśmy
tworzenia rządu.
Z wszystkimi, ale no, są
SLD
tacy...
również? To jest...
No nie, trzeba mieć jakieś uczucia estetyczne, wie
bo
pan.
Wszyscy to taki silny kwantyfikator.
Wiem, ale no, mówmy o tych, którzy są, a nie o demonach z przeszłości.
Czyli z Platformą, jak rozumiem, nie miał pan problemu, żeby zasiadać w wspólnym
jak
rządzie.
Jak pan mnie pyta, prywatnie jako tak. Tomasza Rzymkowskiego, to oczywiście miałbym bardzo poważne problemy wewnętrzne.
Na przykład z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk jako podobny premier i pan jako minister sprawiedliwości na przykład.
No muszę powiedzieć, ładunek wybuchowy, tak się konstruuje.
To jest ciężkie do
połączenia. Ja powiem w ten sposób, no, posłowie i politycy Platformy Obywatelskiej absolutnie wykluczają możliwość współpracy z Kukiz 15.
No, czyli jednak czarna polewka. I no, to już no, na starcie.
Tak, no, trudno, no co zrobić? No, będziemy płakać z tego powodu.
No dobrze, ale poza Platformą są jeszcze inne podmioty, z którymi można nawet nie tylko wejść w koalicję powyborczą, ale...
Z jakimś Biedroniem absolutnie.
Ale wspólne listy stworzyć, na przykład bezpartyjni samorządowcy, to słychać.
Ja uważam, że to jest jakby naturalny nasz sojusznik, bezpartyjni samorządowcy. To jest pień, z którego wyrasta ruch, na którego czele stoi Paweł Kukiz. I to jest nasz naturalny, bym powiedział, sojusznik i partner polityczny, tylko no, trzeba się dogadać. Ja na pewno jestem wielkim zwolennikiem tego, abyśmy wspólnie poszli do wyborów i euro, i tych najważniejszych parlamentarnych na jesieni. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe środowisko.
Na jakim etapie są rozmowy?
A to nie wiem, ja nie uczestniczę w tych rozmowach. Gdybym wiedział, to bym szczerze powiedział, ale niestety nie uczestniczę.
A na jakim etapie są rozmowy z panem profesorem Gwiazdowskim?
Pierwsze słyszę o takowych rozmowach, ale rzeczywiście pan profesor jest również moim zdaniem bardzo blisko nas, bo jego chociażby wczorajsze wystąpienia medialne w mediach społecznościowych, mówienie o fundamencie ruchu Kukiz 15, czyli jednomandatowych okręgach wyborczych, pokazuje co najmniej, że puszcza do nas oko i bardzo mnie to cieszy, bo to jest bardzo uznany ekonomista, prawnik, osoba, która wielokrotnie zabierała głos bardzo trzeźwo, rozsądnie w życiu publicznym, osoba, o której nie można powiedzieć, że jest populistą, czy też żeruje na jakichś niskich instynktach. Jest to naprawdę człowiek z bardzo poważnym autorytetem i warto by było razem z nim iść do wyborów i tych euro, i tych parlamentarnych.
Ale to jest...
Na pewno jest mi bardzo blisko do pana profesora Gwiazdowskiego.
Ale jak rozumiem, pan nie ma wiedzy, żeby obecnie ruch z 15 jakokolwiek...
Przykro mi, ja jestem maluczki.
Co trzeba z panem posłem już Żwiakiem porozmawiać, to może pana wiedza na temat rozmów między państwem będzie większa.
Józwiakiem chyba, nie Żwiakiem.
Józwiakiem, przepraszam pana posła najmocniej.
Mój kolega z ławy poselskiej.
Tak jest.
Ale nic mi się nie chwalił, że prowadzi rozmowy z panem profesorem Gwiazdowskim.
Nie wiem, czemu pan poseł wywnioskował. Bardzo pan poseł domyślnie tego późnego popołudnia. Mogę się odwdzięczyć na koniec rozmowy z
Dziękuję, ale nie, to nie złośliwość. To przyjemność dla mnie, taka pieszczota intelektualna.
Ty, Tomasz Rzymkowski, poseł klubu Kukiz 15, ale to może byśmy tak pieszczotliwie nie kończyli.
Jeszcze coś, jeszcze pan redaktor ma coś tam.
W notatkach ostatni. Nie, tylko mam pytanie o to, czy dalej pan podtrzymuje swoją wolę niekandydowania?
Raczej tak.
Czyli jedna i ostatnia kadencja.
No, na chwilę obecną tak. Ale jak pan rektor mnie ładnie poprosi, to może zmienię zdanie.
Ja niestety nie mogę głosować w pana posła regionie, no chyba, że pan poseł by się...
Można pojechać do Łowicza, piękne miasto, piękny, średniowieczny, trójkątny rynek, pójść na kawę, a potem wieczorem, po południu, w zależności od którego dnia października bieżącego roku będą wybory i można na mnie zagłosować. To tak mówię, najbliższy powiat w Warszawie. Pan redaktor
czyli
jest
jednak,
w Warszawie.
Czyli jednak ciepło pan poseł myśli o kandydowaniu, skoro już widzi pan poseł siebie na listach.
Nie,
i
bo
możliwość
wielu moich przyjaciół z Warszawy w poprzednich wyborach wzięło tak zwane kartki i pojechali właśnie do Łowicza tam zagłosować na mnie. Może no stąd taki dobry wynik miałem. Pół Warszawy pojechało, tak.
Pompowanie. Kiedyś było pompowanie kół w partiach, teraz jest pompowanie...
Kandydatów na listach.
Wyborców w okręgach. Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15,
bardzo dziękuję.
Był ostatnim gościem popołudnia. Może czy to jest jakaś formuła, żeby robić te rozmowy w takiej atmosferze luźniejszej. 10 minut po godzinie 18 kończymy popołudnie, jutro rano w poranku niespodzianka, przywita się z Państwem Antoni Opaliński, a my się usłyszymy w czwartek o godzinie 16, mówię Państwu do usłyszenia i dziękuję Daruszowi Konkolowi za bycie realizatorem tej audycji.